Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu, w czwartek, Rosja napadła na Ukrainę, a dzisiaj w tureckiej Antalii spotykają się po raz pierwszy od wybuchu wojny ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba oraz Rosji, Sergiej Ławrow. Czego po tych rozmowach oczekują Ukraińcy? To pytanie zadaję ambasadorowi Ukrainy w Polsce, Andrzejowi Deszczycy. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie mamy dużych oczekiwań od tego spotkania, ale oczywiście dojdzie do niego i jesteśmy wdzięczni naszym tureckim partnerom, ministrowi spraw zagranicznych, że doprowadził do takiego spotkania, dał taką platformę. Wykorzystamy oczywiście to spotkanie dlatego, żeby donieść do ministra spraw zagranicznych Rosji rzeczywistość, która istnieje w Ukrainie.
A myśli pan, że minister nie wie, co się naprawdę dzieje na Ukrainie?
Mamy takie wrażenie właśnie, panie redaktorze, że minister spraw zagranicznych nie wie, co się dzieje na Ukrainie, że nie wie, że Rosja zabija dzieci, cywilów, niszczy infrastrukturę, niszczy miasta ukraińskie i że nie jest to żadna operacja wojskowa. To jest prawdziwa wojna i to jest zbrodnie wojenne. No to... I to musi minister poznać, bo mamy takie wrażenie i od niego, i od tej grupy, która prowadzi negocjacje.
Panie ministrze, wczoraj widzieliśmy wstrząsające zupełnie zdjęcia zbombardowanego szpitala położniczego. Widzimy codziennie zdjęcia osiedli mieszkaniowych, które padają ofiarą jakichś dramatycznych bombardowań, ostrzałów. My oczywiście wiemy, że to, wiemy, kto to robi. Natomiast, no, co szokujące, rosyjska propaganda twierdzi, że dokonują tego jakieś jednostki wasze, specjalne, tylko po to, żeby sprowokować świat do działania przeciwko Rosji. Widział pan te materiały?
Znam, panie redaktorze, te działania Rosji jeszcze od 2014 roku. Wszyscy pamiętamy o tym, że Rosja mówiła, że też nie ma nikogo, nie ma rosyjskich wojskowych na Krymie, nie ma rosyjskich wojskowych na Donbasie, zielone ludziki i to wszystko nie wiadomo, kto robi. Ale to robi Rosja. Potem się do tego przyznała. Tak samo się przyzna do tego, jak będzie oczywiście za jakiś czas odpowiadać za te zbrodnie wojenne. Do czego doprowadza w tej chwili na Ukrainie.
Ale z pańskich słów wnoszę, że są niewielkie szanse na to, że to spotkanie w Antalii ministrów spraw zagranicznych coś da, że może dojść do jakiegoś, przynajmniej początku porozumienia, do jakiegoś zawieszenia broni.
No, to spotkanie raczej jest bardziej takie dyplomatyczno-poznawcze. I jak już wspomniałem, my wykorzystamy jego do tego, żeby przekazać jasny przekaz, że Rosja prowadzi wojnę, żeby minister spraw zagranicznych był świadom tego i przekazał do swoich przełożonych. Bo chyba mamy takie wrażenie, że kierownictwo Rosji myśli, że na Ukrainie oczekują wciąż oswobodzicieli, a to nie jest tak.
Po dwóch tygodniach walk widać, że Rosja nie przełamała obrony Ukrainy, że w zasadzie nie padło żadne wielkie miasto. Jedynym dużym miastem, które zajęli Rosjanie, a i tak nie mogą się tam czuć w pełni swobodnie, jest Cherson na południu kraju. Cały czas słyszymy, że Kijów nie tylko się broni. Dzisiaj słyszeliśmy, że Kijów kontratakuje, że ukraińska armia próbuje odeprzeć Rosjan dalej na północ.
Tak, właśnie, panie doktorze, to jest duma nasza, duma Ukrainy i myślę nawet, że duma całej Europy, że wojsko ukraińskie broni się przed tak zwaną dużą armią rosyjską. Teraz już wiemy, że nie jest taką potęgą, ale przez dwa tygodnie trzymamy obronę i czas od czasu, nawet jak pan już wspomniał, kontratakujemy, ale na pewno będziemy walczyć, bo ludzie mają duch walki i będą cały czas bronić swoich miast.
No, cena, jaką płaci Ukraina za to, jest oczywiście koszmarna. Rozmawiam cały czas z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrijem Dyszczycą. Panie ambasadorze, no dzisiaj pewnie przybędzie 1,5-milionowy uciekinier, uchodźca z Ukrainy do Polski. To jest więcej niż do całej Europy trafiło wszystkich uchodźców w czasie wielkiego kryzysu w 2015 roku. Przypomnę, że wtedy 1,2 miliona osób trafiło do Europy. W tej chwili do Polski już samej trafiło więcej osób.
To jest wielkie wyzwanie, naprawdę, dla wszystkich. Muszę tutaj pogratulować rząd polski i naród polski za to, jak jest wszystko zorganizowane. Dość sprawnie. Oczywiście to jest wielkie ilości ludzi i potrzebują dużo energii, dużo środków finansowych, dużo zaangażowania się. Na tą chwilę wydaje mi się, że jeszcze jest wszystko pod kontrolą, ale na pewno będzie potrzeba pomóc całej Unii, bo to jest wyzwanie nie tylko dla Polski, to jest wyzwanie dla całej Europy.
To jest wyzwanie dla Europy. To prawda, tak. Panie ministrze, no jeżeli w tej chwili jest 1,5 miliona osób, prawie 1,5 miliona osób, oczywiście część z nich pewnie uciekła gdzieś dalej, pojechała dalej na zachód, natomiast no ciągle przybywają nowi. Panie ministrze, tak po ludzku, to jednak jeżeli coś dobrego, chociaż to strasznie brzmi, jest z tej wojny, to to, że uświadomiliśmy sobie chyba, jak bardzo bliskimi narodami jesteśmy dla siebie.
To prawda. Ja byłem w województwach podkarpackim, lubelskim i widziałem, jak ludzie po prostu stoją godzinami na tych punktach informacyjnych z herbatą ciepłą, z posiłkami, oczekują, dają, opowiadają, próbują zaspokoić tych ludzi, którzy przechodzą na piechotę, przechodzą przez granicę i naprawdę są w bardzo złym humorze, jak można powiedzieć, humorze. Mają po prostu stresowane. I te przyjęcia, otwarte serca Polaków na pewno zostaną w ich pamięci, że ich tak przyjęli.
Panie ambasadorze, to porozmawiamy o polityce trochę, bo polityka chyba trochę przeszkadza Ukrainie w obronie. Mówię o tym, że Amerykanie, jak usłyszeliśmy w nocy, nie chcą dać jednak MiG-29, polskich MiG-29 Ukrainie. Rzecznik Pentagonu powiedział, że ich transport do Ukrainy może być, cytuję, mylnie odebrany jako eskalacyjny i może doprowadzić do rosyjskiej reakcji. Czy Ukraina się godzi?
Po pierwsze, panie redaktorze, reakcja rosyjska już jest. Wojna. Rosja rozpętała wojnę. Rosja atakuje Ukrainę i jeżeli ją nie zatrzymamy, to Rosja zaatakuje i pójdzie dalej. Dlatego powinniśmy wszyscy się zjednoczyć i przeciwstawić się tym atakom i wojskowym Rosji. I dlatego są potrzebne i w tym i myśliwce. Prowadzimy rozmowy dalej i z Polską, i ze Stanami i będziemy domagać się tego, żeby albo zostali zamknięta przestrzeń powietrzna nad Ukrainą, albo dać nam środki wojskowe, którym możemy się bronić.
Dzisiaj w Polsce będą rozmowy. Pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris z polskim prezydentem i premierem. Ten temat również będzie poruszony. Zobaczymy, co tam zostanie ustalone, prawda?
Tak, oczekujemy na to, że jednak świat zrozumie, że musimy mieć jeden front przeciwko Rosji.
Jakich sankcji oczekuje Ukraina? Sankcji na Rosję? O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl. Skoczom radia, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Panie ambasadorze, no właśnie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły albo chcą nałożyć w przypadku Wielkiej Brytanii embargo na dostawy surowców z Rosji na zachód. Unia Europejska mówi nie. To znaczy bardzo wiele z państw europejskich jest uzależnionych od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy. Są przeciw nie tylko Niemcy, Holandia, Belgia, ale też nie wiem, Węgry, Bułgaria. Coraz więcej państw mówi, że to byłoby zbyt daleko. Polska też kupuje od Rosji ropę i węgiel. Choć jakby co mówi, że my jesteśmy gotowi się przyłączyć do tych sankcji. Czy Unia Europejska jest bezradna? Czy Unia Europejska już nie może nic więcej zrobić dla Ukrainy?
Nie, mam nadzieję, że Unia Europejska jeszcze może zrobić dla Ukrainy dużo. I pierwszą rzecz, którą może to zrobić, udzielić statusu kandydata o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. A drugie, na pewno trzeba jednak prowadzić te rozmowy dalej z tymi państwami, którzy wciąż się wahają i mają jakieś wątpliwości do tego, że Rosja to jest wiarygodny partner. To wojna pokazała, że tak nie jest, ale te rozmowy trzeba toczyć.
Panie ambasadorze,
teraz nie mamy trochę za mało czasu, zaraz panie redaktorze, mamy za mało czasu i dlatego apelujemy do tych państw, którzy są po stronie Ukrainy, żeby jak najszybciej Unia Europejska przyjęła te decyzje o wprowadzaniu tych ostrzejszych sankcji i nie doprowadziła do kupowania surowców Rosji.
No dobrze, to jest apel ze strony Ukrainy. Pan mówi, że zależy wam na tym, żeby jak najszybciej dostać również status państwa kandydackiego. Dlaczego właściwie wam na tym zależy? Bo za tym, że będziecie samym kandydatem do Unii Europejskiej i jeszcze nie pójdzie żadna realna pomoc.
No jeszcze nie pójdzie, ale po pierwsze potrzebujemy tego, żeby pokazać, że naród ukraiński wywalczył sobie prawo być członkiem europejskiej rodziny. Po drugie, czy będziemy się czuć bardziej wzmocnieni w sąsiedztwie i członkostwie w aliancie z innymi państwami. I po trzecie, członkostwo w Unii Europejskiej daje nam szansę na odbudowę państwa po wojnie.
No, gdyby tak w istocie było, wie pan, to jest takie spełnienie marzeń, także jak sądzę pewnie wielu Polaków, którzy chcieliby, nie wiem, wsiąść w samochód i pojechać bez granicy do Lwowa, a nawet do Kijowa, zobaczyć piękne miasto. Kijów, przecież to, jak wie pan, to serce kraje, jak widzi się bombardowanie Kijowa, jak człowiek myśli o tym, że już się nie przejdzie w maju.
Przejdziemy, panie redaktorze, przejdziemy.
Myśli pan, że na Andrijewski Zwis też pójdziemy w maju, jak będą kwitły kasztany?
Tak. Na pewno pójdziemy, panie redaktorze. Jestem pewien tego i zapraszam. Panie redaktorze, powiedziałem, chciałem skorzystać z tej okazji tutaj, żeby podziękować tym wszystkim wolontariuszom, którzy pomagają Ukraińcom, którzy przybyli do Polski, naprawdę tak dużo swego ciepła, swojej energii oddają, swego czasu, odrywają się od rodzin i pomagają tym Ukraińcom i oczywiście od głębi serca im za to wdzięczni, a trochę tak pół żartem, bo trzeba trochę czasami mieć w luzu w tych trudnych sytuacjach, to jako bonus dla tych wszystkich wolontariuszy, którzy pracowali przy pomocy Ukraińcom, darujemy wakacje na Krymie.
Wakacje. Pan ambasador Andrii Dieszczyca zaprasza Polaków na wakacje na Krymie. Na wolnym Krymie, dodajmy oczywiście.
Na wolnym ukraińskim Krymie.
Na wolnym ukraińskim Krymie. Na razie jeszcze do tego trochę brakuje. Ale panie ambasadorze, wie pan co, dobrze, zostawmy politykę. Wykorzystajmy jeszcze te parę minut na rozmowę jak człowiek z człowiekiem, wie pan, bo ja byłem na Ukrainie wiele razy i bardzo wielu z Polaków odwiedzało Ukrainę i to było życzliwe, ale jednak dość odległe nam państwo. Znaliśmy oczywiście Ukraińców, bardzo ich lubiliśmy, tych, którzy pracują w Polsce. Myślę, że mogę tak powiedzieć my, bo wiem, że to nie tylko ja. I nagle stało się coś takiego, że poczuliśmy, że to jest coś więcej, że jesteście nam tak bardzo bliscy, że wie pan, Polacy się tym strasznie wzruszają. No, ludzie płaczą przed telewizorami czy przed komputerami, ekranami swoich komputerów, oglądając sceny rozrywające serca zupełnie.
Tak, panie redaktorze, to jest ludzkie, to jest normalne, bo mamy bliscy sobie historię, mamy kulturę podobną, mamy tradycje podobne, mamy jedzenie podobne, mamy podobne piosenki i dlatego jesteśmy tak bliscy jednym drugiemu. A teraz uświadomiliśmy jeszcze raz, że tak naprawdę nic nie jednoczy nas jak zagrożenie zewnątrz. Musimy się trzymać razem, bo te państwa, tak w tym i Rosja, próbowała, bo nie zrobiła, żeby nas poróżnić, ale się nie udało.
Bardzo poruszające są również te głosy tych Rosjan, biednych chłopaków rosyjskich, którzy trafili do niewoli i są oszołomieni tym, co oni jako żołnierze robią tak naprawdę w Rosji, na Ukrainie. Oni nie wiedzieli, co oni robią.
Panie redaktorze, właśnie mamy też takie wrażenie, że nie tylko żołnierze. Mamy takie wrażenie, że i kierownictwo Rosji dlatego nie wie, co się tak naprawdę dzieje, że ci żołnierze dostają rozkazy zabijać dzieci, rozstrzeliwać domy położnicze, zabijać cywilów w szpitalach, zabijać cywilów, którzy uciekają przez korytarze, wychodzą przez korytarze zielone. I dlatego te rozmowy w Antalii są potrzebne, żeby uświadomić ministra spraw zagranicznych Rosji, co się dzieje i jakie mogą być konsekwencje. Co czeka Rosji i kierownictwo Rosji jako zbrodniarzy wojennych.
Panie ambasadorze, ja wiem, że pan oczywiście jest dyplomatą, w związku z tym pan pewne rzeczy musi mówić, pewnych nie może mówić, ale też bądźmy...
Czasami, panie redaktorze, nie byłem dyplomatą i się to okazało 8 lat temu, że to było prawdą.
To znaczy?
Te niedyplomatyczne wypowiedzi o Putinie.
Tak, pamiętamy wszyscy pańskie niezbyt dyplomatyczne wypowiedzi o Putinie.
Ale teraz się okazuje, że to jest prawda. Nic się nie zmieniło, został takim samym.
Wszyscy chcieliby mu teraz pewnie powtórzyć to, co obrońcy Wyspy Żmii powiedzieli rosyjskiemu w okrętowi wojennemu. Wie pan, to ja zadam panu to pytanie, bo ja sam nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale moja dorastająca córka mnie pyta, wiedząc, że ja jestem rusofilem, co od razu też muszę dodać, bo ja kocham rosyjską kulturę i mówię dość dobrze po rosyjsku. Ona mnie pyta, tato, co z tą Rosją jest nie tak? Co z tą Rosją od lat jest nie tak? Przecież wy ich dobrze znacie. Jesteście, wie pan, ja mówię, że jestem rusofilem, ale pan mówi po rosyjsku. Wy się przecież wszyscy dobrze znacie. Miliony Rosjan mają krewnych na Ukrainie. I odwrotnie.
To prawda, i odwrotnie.
Jak
tak.
To ja możliwe?
Wydaje mi się, że po prostu jest sytuacja taka, że Rosja jest państwem autokratycznym. Jest państwem po prostu bez... możliwości poznania świata albo demokracji i mówienia tego od lat to było i czasu Związku Radzieckiego i potem może w czasie tam powiedzmy perestrojki czy w latach 90. jak był Jelcyn, była trochę odwilż, ale potem było ta sama autokratia, która nie pozwala na to, żeby ludzie mogli swoje uczucia, swoje myśli przekazywać swobodnie. I to właśnie powoduje to, że nie ma w Rosji takiego społeczeństwa otwartego. I to powoduje to, że Rosjanie są uzależnieni i boją się władzy.
Ale widział pan na przykład tego żołnierza ukraińskiego, który do swojego kuzyna z Odessy, do swojego kuzyna, który jest deputowanym do Dumy Rosyjskiej, apeluje... Przyjedź tu, zobacz, przyjdź na grób naszych wspólnych dziadków. Jak możesz wysyłać na nas wojska?
No właśnie, panie redaktorze, bo oni są po prostu nieświadomi tego, bo propaganda rosyjska tak działa.
No propaganda rosyjska każe wierzyć, że jesteście bandą nazistów, których trzeba zdenazyfikować.
No tak, właśnie jesteśmy bandą nazistów, którzy ratują ludzi, którzy szukają pomocy humanitarnej dla tych ludzi, którzy zabijają Rosjanie i którzy otwierają się i rozmawiają, próbują rozmawiać z tymi normalnymi swoimi krewnymi w Rosji i oświadamiać ich, co się dzieje. Mhm. I nikogo nie zabijają. Bronią swoje państwo.
Ukraińcy bronią swojego państwa, zresztą w dramatycznych okolicznościach przecież to wszyscy widzimy. No tylko, że jak długo wam starczy siły, panie ambasadorze, po prostu?
No, wydaje mi się, że będziemy walczyć do końca.
Do końca?
Mamy tą chwilę, mamy to wsparcie i teraz też chcę podziękować i Polsce za to wsparcie. Im jesteśmy bliżsi jednym drugiemu, i dlatego jest potrzebne nam i członkostwo w Unii Europejskiej, żeby czuć się członkiem wielkiej rodziny, tym więcej będziemy mieć siły i swojej własnej, i siły wspólnej.
Panie ambasadorze, na koniec jeszcze takie pytanie, w tej sprawie oczywiście detaliczne, ale bardzo ważne dla tysięcy ludzi. Konsulat ukraiński w Krakowie działa tylko 3 godziny dziennie. Tam są tysiące...
Niemożliwe.
Takie...
Konsulat...
Takie mamy informacje w tej chwili.
Nie, niemożliwe. Ja znam, ja dzwonię wśród nocy do konsula generalnego. Konsulat pracuje, wszyscy nasi konsulaci pracują 24 godziny na dobę.
Okej, okay, mamy takie informacje od ludzi, którzy tam... Którzy
dobra, ja sprawdzę, ja to sprawdzę. Nie wiem, nie. Konsulaci pracują non-stop.
Czyli konsulat powinien być otwarty i pomagać tym setkom tysięcy
ludzi,
Ukraińców.
Którzy nas, tak. Którzy
Panie ambasadorze, no na koniec jeszcze tylko to, bo pan nas zaprosił na Krym. Ja trzymam pana za słowo oczywiście, jak tylko Krym będzie wolny.
Ale najpierw, panie redaktorze, najpierw jedziemy do Baczewskiego, do Lwowa, a potem na Krym.
Panie ambasadorze, my tośmy się już umawiali najpierw do Baczewskiego tutaj, ale to...
Nie zdążyliśmy.
Niech się tylko ta wojna skończy, bo teraz to rzeczywiście nie nastrój. Ale wypijemy nie jeden toast na pochybel Moskalom. Natomiast co my, normalni ludzie, w tej chwili jeszcze możemy zrobić dla Ukrainy? Tacy normalni Polacy, którzy nas teraz słuchają, myślą sobie, no kurczę, no nie mogę ich przyjąć do domu, bo mam małe mieszkanie, ale co mogę zrobić?
Nie, trzeba pomóc, trzeba dobrym słowem i trzeba jeszcze no, taki zapas tego entuzjazmu zostawić sobie, bo może będzie jeszcze więcej uchodźców i trzeba będzie nie tylko z jedną rodziną przyjąć albo porozmawiać, a może trzeba będzie i z kilkoma. Także trzeba mieć ten zapas jeszcze siły, ducha, wsparcia tych Ukraińców i dobrego słowa naprawdę. Będziemy robić wszystko i z rządem polskim i z Unią Europejską, żeby znaleźć środki i ulokować jak najszybciej tych Ukraińców, pomóc im, ale dobre słowo na pewno jest potrzebne. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby powstała jakaś linia podziału pomiędzy nami w związku z tą biedą.
Widzi pan, jeszcze przecież przed wojną rozmawiałem z panem i pytałem o trudne sprawy w stosunkach polsko-ukraińskich, o różne rzeczy z przeszłości, o to, o co Polacy mają do was pretensje, a i zresztą umówmy się, Ukraińcy też mieli do Polski rozmaite pretensje. Dzisiaj to wszystko okazało się trzeciorzędne. Dzisiaj ani historia nas nie dzieli, tylko łączy, ani na jakieś drobne konflikty, nie wiem, graniczne czy jakiekolwiek inne nie są istotne, bo no właśnie, bo zjednoczył nas wróg. Ale myśli pan, że to zostanie na dłużej? To znaczy, że Ukraińcy i Polacy
zostanie.
Będą sobie
bliżsi? Bo przynajmniej, tak, ja uważam, wydaje mi się, że Ukraińcy polubili Polaków tak, jak dotąd jeszcze nie robili.
Myślę, że my też zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak jesteście nam bliscy, dopóki na was nie napadnięto, to pewnie o tym nie myśleliśmy. Panie ambasadorze, no... Jeszcze jedno pytanie, to Polacy są też ujęci chyba tym, jak cały świat zresztą, tym, co robi i jaki jest wasz prezydent. No umówmy się, kiedy wygrywał wybory, to ludzie mówili, no tak, aktor, komik, nawet po ukraińsku dopiero od niedawna mówi, a teraz to jest mąż stanu.
Tak, wszyscy po prostu są dumni z tego, że mamy takiego prezydenta. 93% poparcia, prawie 100% poparcia dla prezydenta. Jestem dumny, że ja mogę reprezentować prezydenta tutaj w Polsce i naród ukraiński i Ukrainy. A wszyscy są zachwyceni tym duchem, którym on ma i tymi apelami, wypowiedziami. Nie boję się po prostu, nie boję się. I też apelujemy apelujemy do innych przywódców państw. Nie bójcie się, razem zwyciężymy.
Niezwykle są też chyba relacje prezydentów Polski i Ukrainy. One są chyba daleko wykraczające poza relacje no, między głowami państw.
Tak, panie redaktorze, już jest, te relacje już są tak bliskie, że prezydenci między sobą się dzwaniają bez pomocy ambasad. Także tutaj... No, oczywiście wiemy, o czym rozmawiają, ale nie potrzebują żadnej pomocy w takich sprawach. To oznacza, że są jako przyjaciele.
Panie ambasadorze, bardzo panu dziękuję, że poświęcił nam pan czas dziś rano. Od dwóch tygodni...
Bardzo cenię waszą redakcję.
Dwóch tygodni nasze serca są z wami i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wam kibicujemy. Najbardziej jak tylko się da. Sam jestem poruszony tą rozmową i tym wszystkim. Myślę o moich studentach, którzy są na Ukrainie i wiem, że Maksim walczy w Irpieniu i Maksim, pewnie mnie nie słyszysz, ale trzymaj się chłopaku, wracaj do nas. Bardzo panu dziękuję, do widzenia.
Dziękuję panie.